Dzisiaj będzie o ogólnej sytuacji w Azji, która niestety nie rozwija się najlepiej. To znaczy na przełomie ostatniego i obecnego roku, w ciągu ostatnich kilku miesięcy mamy ogromne przyspieszenie wydarzeń. Praktycznie co tydzień jest jakiś nowy news. Na przykład mamy nowe sojusze pomiędzy różnymi krajami tutaj w regionie, mnóstwo wspólnych ćwiczeń wojskowych, współpraca i wymiana przy zakupie, produkcji broni. Zupełnie inny język i głów państw, także przedstawicieli instytucji, ministerstw, wojska. Teraz kilka słów o tym, co wydarzyło się w ostatnim weekend, czyli premier Japonii odwiedził Biały Dom. Należy zakreślić tutaj takie trochę szersze tło, czyli sprzed kilku tygodni wydarzenia takie jak zmiany w obronności Japonii i w wydatkach, czyli zwiększenie z 1 do 2% PKB, także rozmieszczenie sił japońskich bardziej na południe, czyli bliżej Tajwanu na wyspie Jonaguni. I tutaj dodam kilka słów tak na temat odnośnie Tajwanu i Japonii. To znaczy, mamy między obydwoma krajami, Tajwanem i Japonią, tak naprawdę jest bardzo bliska więź, co jest dosyć zadziwiające, bo Tajwan przez 50 lat był japońską kolonią. Tyle, że był taką pokazówką. Japonia chciała zrobić taką pokazówkę wówczas dla całej Azji, jak to można skorzystać na kolonializmie czy okupacji japońskiej. I wówczas ten kraj, rzeczywiście Tajwan, wiele zyskał. Także mamy tutaj ogromną przyjaźń między tymi obydwoma krajami i to między innymi też tłumaczy właśnie tę współpracę wojskową. Podam przykład. Kiedyś wymyśliłem coś takiego, że gdyby zrobić badania opinii publicznej, to wyszłoby przypuszczanie na to, że Tajwańczycy znacznie bliżej się czują związani z Japonią niż z Chinami i pewnie woleliby, gdyby na przykład już tak to rozważać, być częścią Japonii niż Chin. No i okazuje się, że rok później znalazłem takie badania opinii, wynika z nich, że chyba 60 czy 70% Tajwańczyków wolałoby należeć do Japonii niż do Chin. Kolejna rzecz. Japonia jest bardzo zależna w sprawach bezpieczeństwa od Tajwanu i to dotyczy całego kraju, szczególnie zaś wysp na przykład Senkaku i Okinawa, a także baz amerykańskich. No, jeśli Tajwan zostanie anektowany do Chin, no to praktycznie odcięta jest gospodarka japońska. Chiny są w stanie wpływać na gospodarkę japońską. Spójrzmy teraz na liczby. Zazwyczaj mówi się o chińskiej agresji wobec Tajwanu, ale tak naprawdę Japonia jest w jeszcze trudniejszej sytuacji, bo w zeszłym roku tajwańskie myśliwce podrywały się 300 razy, japońskie 1000 razy, bo muszą, niestety są konfrontowane z jednostkami chińskimi, rosyjskimi, a także z agresją ze strony Korei Północnej, czyli tak naprawdę mają trzech wrogów zamiast jednego. Tutaj ważne jest to, że w 1960 roku, w styczniu, oba kraje, czyli Stany Zjednoczone i Japonia, podpisały traktat o wzajemnej współpracy i bezpieczeństwie. I tam jest artykuł 5, który przewiduje, że, tutaj zacytuję, każda ze stron oświadcza, że zbrojny atak przeciwko jakiejkolwiek ze stron na terytoriach pod administracją Japonii będzie zagrożeniem dla ich pokoju. I deklaruje, że zadziała, ażeby zażegnać wspólne niebezpieczeństwo. I teraz do czego się to sprowadza? Ewentualnie gdyby na przykład Chiny doszło do konfrontacji między Chinami a Japonią, to automatycznie będzie w to zaangażowana, będą Stany Zjednoczone. Nie wiadomo w jakim wymiarze, ale jest to ewidentnie niebezpieczne dla regionu. I dlaczego o tym mówię? Omówię właśnie ćwiczenia marynarki chińskiej Armii Ludowej, które, powiedzmy tak, ta grupa lotniskowcowa, lotniskowiec Liaoning, był bardzo, bardzo aktywny na przełomie grudnia i stycznia. Z jednej strony siły chińskie latały wokół Tajwanu, a z drugiej strony właśnie grupa lotniskowca odbyła długą wycieczkę, najpierw w okolice Japonii, a potem amerykańskich baz na Guam. Dodam tutaj jedną taką uwagę, bo wielu ekspertów, w mediach zastanawia się, wiele komentarzy słychać, że chińskie siły nie mają doświadczenia wojskowego. Otóż ja się z tym nie zgadzam, bo uważam, że Amerykanie w ostatnich latach mieli doświadczenie tylko kontynentalne, nie mieli natomiast morskiego. I tutaj praktycznie w tym względzie nie przewyższają jakoś sił chińskich. Jeśli doszłoby do jakiegoś takiego właśnie konfliktu morskiego, to tak naprawdę nie byłoby tu aż tak wielkiej różnicy, tym bardziej, że chińskie jednostki cały czas są w powietrzu, na wodzie, pod wodą, bez przerwy ćwiczą, także są pod tym względem bardzo aktywne. Natomiast wracając do lotniskowca Liaoning, otóż Można powiedzieć, że tradycyjne punkty sporne to Korea i Tajwan w Azji. Teraz do tego dochodzi także Japonia, także ten punkt zapalny w Azji to się teraz rozciąga od Tajwanu aż po Japonię. I w grudniu lotniskowiec popłynął 260 km od japońskiej wyspy Daito i przebyło tam kilka dni. Poderwano samoloty i helikoptery z tego lotniskowca 200 razy. Wysłano także w powietrze najpotężniejszy chiński dron WZ-7, który 2 dni przebywał w powietrzu i wymusił reakcję myśliwców japońskich. 2 dni później 2 chińskie bombowce przekroczyły cieśninę Miyako i także pojawiły się w okolicy wyspy Daito. Także to były ćwiczenia równoległe w okolicach Japonii, kiedy w tym czasie chińska marynarka i lotnictwo także przeprowadzały ćwiczenia wokół Tajwanu. Także mamy tutaj 2 kraje. Jakby sygnał jest ewidentnie jasny, że symulowany atak na oba kraje. Dlatego wcześniej mówiłem o tym artykule 5 traktatu między Stanami a Japonią. Następnie grupa lotniskowca odwiedziła wschodnie Morze Chińskie w sąsiedztwie Okinawy. I następnie po tym wszystkim udała się w pobliże Guam, baz amerykańskich, czyli przekroczyła pierwszy łańcuch wysp i osiągnęła drugi. Także było to ewidentnie taki pokaz siły wobec Tajwanu, Japonii i Stanów Zjednoczonych. Następnie, pod koniec grudnia, chińska i rosyjska marynarka przeprowadziły wspólne manewry na wschodnim Morzu Chińskim. Nazywało się to Naval Interaction 2022. I zgodnie ze stanowiskiem rosyjskiego Ministerstwa Obrony, ogółem podczas manewru przeprowadzono ponad 10 ćwiczeń bojowych. Pod koniec października zeszłego roku także Amerykanie wysłali wobec regionu sygnał, czyli ich okręt atomowy podwodny USS West Virginia odwiedził amerykański atol San Diego Garcia na południu od Malediwów. Zrobił to pierwszy raz, nie podano oficjalnego powodu. Jest to 800 km na południe od równoleżnika, pośrodku Oceanu Indyjskiego. Można się zastanawiać, wobec kogo był to znak, przypuszczalnie wobec Chin, bo wówczas się odbywał 20. zjazd KPH, a także może wobec Iranu, który właśnie zaopatrywał Rosję w drony. Na samo zakończenie dodam pozytywny akcent. Mianowicie na Morzu Południowochińskim mamy wiele konfliktów i żądań i roszczeń terytorialnych. Różne kraje uzurpują sobie prawa do różnych skrawków tego akwenu. No i teraz w grudniu poprzedniego roku Wietnam i Indonezja osiągnęły porozumienie w ramach swojej ekskluzywnej strefy ekonomicznej, co jest bardzo pozytywnym akcentem i dobrze rokuje na przyszłość. Dlaczego? Zmniejsza szanse na konflikt ewentualny między dwoma krajami. Poza tym wykazuje, że można te spory tutaj regionalne także rozwiązywać za pomocą prawa. I w tej akurat kwestii była to Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, którą zastosowano. Daje to także obydwu krajom, Indonezji, Wietnamowi, silniejszą pozycję jakby wobec chińskich roszczeń na tym terytorium, czyli tej tak zwanej słynnej linii 9 kresek, która uzurpuje sobie prawo do większości tego akwenu Morza Południowochińskiego. Prawdopodobnie chińskie władze ten sukces oprotestują, ponieważ koliduje to właśnie z ich roszczeniami, tak jak oprotestowały na przykład niedawno wydobycie ropy z dna przez władze indonezyjskie w ich ekskluzywnej strefie ekonomicznej w okolicy tak zwanego Tunablok. Czyli Indonezja udzieliła koncesji na wydobywanie ropy na swoich wodach, a władze chińskie oprotestowały to dyplomatycznie, po czym wysłały w te okolice okręt straży przybrzeżnej na nie swoje wody oraz także statek badawczy. W tej chwili, to już na samo zakończenie, Indonezja negocjuje podobne rozwiązanie z władzami malazyjskimi, czyli kolejny ewentualnie ich sporny teren ma być w ten sposób rozwiązany, co stanowiłoby kolejny pozytywny przykład, jak rozwiązywać tego typu sytuacje na tym akwenie i w Azji. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.